Naszym gościem jest ksiądz profesor Paweł Brudkiewicz, wykładowca Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Witamy, księże profesorze.
Szczęść Boże, kłaniam się serdecznie.
Księże profesorze, tak szerzej chcemy spojrzeć na to, co dzieje się w przestrzeni publicznej, z takim uwzględnieniem no, tych ideologicznych zapędów niektórych. Wczoraj w naszym dzienniku ukazał się artykuł Szczury ważniejsze od dzieci, gdzie czytamy o postulacie francuskich zielonych, którzy apelują o to, by większą ochroną objąć, no tak mówiąc ogólnie, szkodniki zwierzęce, gryzonie czy insekty, nazywać ich każą, czy proponują wręcz współbiesiadnikami. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, na naszym gruncie polskim kilka dni temu też wyrok sądu, który orzeka, że tęcza czy aureola zrobiona z tęczy sześciobarwnej na wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej nie obraża. To nie jest coś, co powinno dotknąć człowieka wierzącego. Uniewinnienie trzech kobiet, które takie rzeczy czyniły, tych rzeczy dokonywały. No i jeszcze kwestia też podejścia czy popatrzenia na to, co dzieje się jakby po tej drugiej stronie, czyli ataki na kościoły. Ostatnio też ksiądz proboszcz w Paradyżu Wielkiej Woli pobity ciężko. Więc czy tutaj ksiądz profesor nie widziałby jakichś takich no, powiązań, jeżeli chodzi o podejście do i do człowieka z jednej strony, i do wartości, jakieś przyzwolenie też na pewne przekraczanie granic, no i wreszcie no, podejście do świata jako do czegoś, co no, należałoby wywrócić do góry nogami i wtedy może byłoby nam lepiej.
Proszę Ojca, dziękuję przede wszystkim za przywołanie tych tematów i za możliwość złączenia ich w jakąś pewną całość. Z tym, że obawiam się, że rozmowa bardziej wnikliwa na te tematy musiałaby zająć kilka godzin, a zdaję sobie sprawę z ograniczonego czasu. Postaram się więc bardzo krótko. Rozpocznę od tego, że właśnie w tym roku akademickim, w jesieni, podejmując zajęcia wykładu monograficznego na Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, prowadziłem taki wykład, w którym starałem się dokonać pewnej próby porównania tego, co działo się w Stanach Zjednoczonych w postaci ruchu Black Lives Matter z wydarzeniami, które były jeszcze przed jesienią ubiegłego roku. Przypomnę bardzo krótko, że Black Lives Matter, ruch rzekomo promujący prawa ludzi czarnych w Stanach Zjednoczonych, został założony przez trzy Afroamerykanki o zaburzonej tożsamości seksualnej, natomiast o jednoznacznie określonym profilu ideologicznym, mianowicie profilu lewackim. One nie ukrywały tego, że były przeszkolone przez bojówki lewackie, marksistowskie do tego, by niszczyć struktury społeczne. I ten ruch wyraził się przede wszystkim w ataku na wartości cywilizacji euroatlantyckiej, czyli mówiąc bardziej prosto, na wartości cywilizacji chrześcijańskiej. Porównywałem te wydarzenia w Stanach Zjednoczonych z tym, co działo się na przestrzeni ostatnich kilku lat w Polsce, a więc mówiłem o Golgocie Piknik, mówiłem o klątwie, mówiłem o tej parodii mszy świętej, która była sprawowana przez tak zwanego biskupa pana Szymona Niemca, z nieistniejącego już chyba kościoła, tak zwanego kościoła, była sprawowana w ramach marszu, tak zwanego marszu równości, przepraszam za te tak zwane, ale konieczne są te cudzysłowia, była sprawowana w Warszawie w czasie tak zwanego marszu równości bodajże w 2019 roku. Mówiłem o naruszaniu pewnej przestrzeni symbolicznej i wkrótce po tym no, przeżyliśmy jesień ubiegłego roku, którą można nazwać tak z angielska Feminist Lives Matter, a więc taki ruch na rzecz właśnie feministek, zagorzałych aborcjonistek, przeciwniczek życia, które przekroczyły już granice niszczenia symboli. Weszły w granice niszczenia już realnej przestrzeni kościołów, słynne wtargnięcie do katedry poznańskiej w czasie liturgii mszy świętej. Dlaczego o tym wszystkim mówię w kontekście tych tematów, które ojciec tutaj wydobył na początku rozmowy? Dlatego, że wydaje mi się, że koniecznie musimy zwrócić uwagę na niezbywalnie ważną sprawę. Ideologia gender, ruch LGBT, jakkolwiek byśmy tutaj niuansowali te pojęcia, to jest ruch z założenia antychrześcijański i antykatolicki. To jest ruch, który kwestionuje prawdę stworzenia człowieka przez Boga mężczyzną i kobietą, a przypisuje moc twórczą kulturze, która zamiast stworzenia mężczyzną i kobietą, tworzy człowieka orientacjami seksualnymi. To jest niezwykle istotna sprawa. Dlatego, że jak mówił Jan Paweł II w Koszalinie w 1991 roku, 30 lat temu, cytując Sobór Watykański II, stworzenie bez stworzyciela zanika. I naprawdę czytajmy Jana Pawła II, przepraszam, taki przypis drobny, czytajmy z 15 wykrzyknikami, to zdanie powtarzam, bo to są słowa genialne i genialnie trafne. Stworzenie bez stworzyciela zanika. Jeżeli właśnie zanika, no to nie mamy dzisiaj do czynienia już naprawdę z człowiekiem. Mamy do czynienia z orientacją seksualną, która może zostać wyprzedzona w hierarchii wartości przez szczury, przez gryzonie, przez muchy czy larwy, czy jakiekolwiek inne insekty. I tak się to dzieje, dlatego że no właśnie bez stworzyciela człowiek traci swoją godność dziecka Bożego, obrazu Boga. Dlatego jeżeli ktoś próbuje usprawiedliwić w jakikolwiek sposób ideologię gender, no musi się liczyć z wszystkimi konsekwencjami tego usprawiedliwienia. To jest radykalne odrzucenie Boga, to jest radykalne odrzucenie humanizmu chrześcijańskiego, a więc humanizmu integralnego. I to jest wprowadzenie w to miejsce innych wartości, takich jak ziemia, ekologia, zwierzęta, rośliny i tak dalej. To są ogromne konsekwencje, które po prostu burzą ład naszej cywilizacji. A towarzyszy temu oczywiście agresja właśnie w stosunku do Kościoła, który stara się położyć temu kres. Agresja już nie tylko werbalna, ale dosłownie fizyczna. Przykłady, o których ojciec tej wspomina, zarówno pobicia księdza, to nie jest pierwszy przypadek. Prób podpaleń Kościoła, to nie jest pierwszy, jedyny przypadek. Świadczą o tym po prostu, że te słowa naprawdę nie są pozbawione zasadności.
Jeden z no tak nazywających siebie katolickimi dziennikarzami czy publicystami, pan Piotr Żyłka, napisał po tym wyroku, że jego jako katolika ta tęcza nie obraża. No właśnie, czy tęcza...
Przepraszam, od razu wpadnę ojcu w słowo, przepraszam najmocniej, że tak przerywam, ale właśnie wydaje mi się, że my popełniamy tu z obu stron zasadniczy błąd, mówiąc o obrazie uczuć religijnych. Mnie może, powiedzmy, obrażać czy nie obrażać ta tęcza, ale to nie jest kwestią zasadniczą. Podam prosty przykład. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy na jakichś uroczystościach państwowych, patriotycznych i ktoś wiesza naszą flagę w sposób odwrócony. Biała na dole, czerwona na górze. To nie jest flaga Polski i to nie jest wtedy kwestia obrazy uczuć. To jest kwestia zmiany tego znaku i wartości, które on ze sobą niesie. Wyobraźmy sobie, jeszcze powiem to inaczej, że nasz prezydent przybywa, powiedzmy, do Stanów Zjednoczonych i wieszają mu właśnie flagę nie Polski, tylko bodajże Filipin czy Portugalii, już nie wiem, którego państwa. To nie jest kwestia obrazy, to nie jest kwestia faux pas, to nie jest kwestia naruszenia protokołu dyplomatycznego. To jest skandal. Ale dlaczego to jest skandal? Dlatego, że został zmieniony znak. Przestańmy mówić o kwestii obrazy uczuć, bo ta kwestia dzisiaj staje się bardzo mało czytelna. Kwestia uczuć, kwestia estetyki, tutaj kojarzą mi się słowa Herberta, który pisał o potędze smaku, ale zaznaczał, że z tą potęgą smaku wiążą się włókna duszy i chrząstka sumień. Nie cytuję tutaj, ale przywołuję te trzy pojęcia. Potęga smaku, włókna duszy i chrząstka sumień. Niestety podejrzewam, że dzisiaj wielu publicystów katolickich, wielu z nas katolików zatraciło zarówno te włókna duszy, jak i chrząstkę sumień. I dlatego my możemy mówić sobie o obrazie uczuć jako kwestiach estetycznych. Nie może się, powiedzmy, podobać fizjonomia, czy obrażać mnie strój, czy może mnie obrażać jakiś powiedzmy, wystrój Kościoła. Może mnie to obrażać, może urażać moje uczucia, ale to nie jest istotne. Istotne jest to, że w tym wypadku, o którym mówimy, to nie jest kwestia subiektywnych uczuć, to jest kwestia realnej zmiany ikonografii. To jest zmiana zarówno treści, jak i wartości związanych z tych treścią. To jest tak, jakbyśmy w godle Polski orła zastąpili kuropatwą. No nie wiem już, jak bardziej to wyrazić, żeby po prostu podkreślić, że to nie jest naprawdę, nie interesuje to, czy pana Żyłkę, przepraszam, obraziło to, czy nie obraziło. Możemy sobie o tym porozmawiać publicznie, prywatnie, ale to nie ma najmniejszego znaczenia. Znaczenie jest takie, że została zdewastowana ikona Matki Boskiej Jasnogórskiej Królowej Polski, która jest wartością narodową i katolicką, zarówno poprzez zmianę tego wizerunku, jak i umieszczenie tego wizerunku w miejscach niegodnych tego umieszczenia. I to jest po prostu czyn obiektywnie zły, który powinien być z tego względu karany. Dlatego od pewnego czasu uważam, mając na uwadze to, że borykamy się z tym pojęciem obrazy uczuć religijnych, nie wiem, na ile to jest możliwe, ale sugerowałbym po prostu w kodeksie karnym, jeżeli byłaby taka możliwość, zastąpienie tego zapisu zapisem takim, który mówi o naruszaniu zarówno semantycznym, jak i aksjologicznym pewnych wartości, które są obiektywnie uznane za wartości stanowiące no, pewien depozyt, czy to Kościoła, czy państwa. Tak jak, już mówiąc ostatnim zdaniem, tak jak nie godzi się, nie wolno znieważyć polskiej flagi czy godła, tak samo nie wolno znieważyć krzyża, nie wolno znieważyć wizerunku Matki Bożej, Chrystusa i całego szeregu tych symboli, które są święte dla Kościoła katolickiego. Tak samo jak nie można znieważyć, powiedzmy, menory czy gwiazdy Dawida, czy powiedzmy półksiężyca islamskiego, bo są to znaki święte dla tych religii.
Kiedyś był taki kodeks niepisany, kodeks honorowy, który nakazywał no, pewnych kwestii nie szargać, nawet jeżeli byłyby to sprawy związane z naszym wrogiem, a tutaj, no tak jak ksiądz profesor powiedział, jest to odwracanie. Jeszcze jedna kwestia, Unia Europejska, Parlament Europejski, ściśle mówiąc, zapowiada ogłoszenie całej Unii Europejskiej, czyli każdego kraju oddzielnie, ale też i całej Unii jako no jeszcze tutaj też cudzysłów wspólnoty, strefą wolności LGBTIQ. Więcej tych literek się trochę pojawiło, ale nie tak znowu więcej. I to ma być odpowiedź na te strefy wolne od, tak jak tu oni mówią, od LGBT w Polsce, zapominają dodać tego słowa, ideologii. No wiadomo, że to jest tylko zapowiedź pewnego może gestu, chociaż patrząc na inne sprawy związane właśnie z ideologią gender, może to być czymś groźnym dla nas.
Zdecydowanie to jest bardzo groźna zapowiedź, która próbuje ingerować w naszą suwerenność. I tutaj krótko i zwięźle po prostu na to zgody być nie może. To nie jest kwestia wtórna, drugorzędna, to jest kwestia pryncypialna. To jest kwestia naszej suwerenności i uwolnienia państwa od presji ideologicznej. Gdyby za tymi tezami stały jakiekolwiek argumenty racjonalne, jakiekolwiek argumenty uzasadniające w sposób racjonalny, obiektywny wprowadzanie takich przepisów, oczywiście można by było, czy należałoby poważnie potraktować tę sprawę, ale tu mamy do czynienia z ewidentną ideologią irracjonalną, antychrześcijańską, antyludzką i w związku z tym przyzwolenie na poddaństwo Polski takiej ideologii byłoby po prostu pewną formą, pewnym zakresem ograniczenia jej suwerenności. Na to rząd polski, i mówię to nie w sensie technicznym, że polski jako rząd Rzeczpospolitej Polskiej, ale polski rząd, który rzeczywiście jest zaangażowany w dobro wspólne Rzeczpospolitej, na to rząd polski zgodzić się po prostu bezwzględnie nie może.
Bardzo dziękuję za rozmowę, księże profesorze.
Dziękuję także bardzo serdecznie.
Z Panem Bogiem pozdrawiam serdecznie. Ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, Chrystusowiec, był naszym gościem.